Sam! — zawołał Frodo. Nic w świecie nie mogłoby go bardziej zdumieć. Nie umiałby też powiedzieć, czy to, co czuje, jest gniewem, zaciekawieniem, ulgą, czy tylko wstydem, że się dał tak wystrychnąć na Dudka. — Tak, proszę pana — rzekł Sam. — Bardzo pana przepraszam, ale naprawdę nie miałem złych zamiarów względem pana i pana Gandalfa. On zresztą bardzo rozumnie radził. Kiedy pan mówił, muszę iść sam, powiedział, nie, weź z sobą kogoś, komu możesz zaufać. Okazuje się jednak, że nikomu ufać nie można, odparł Frodo. Sam spojrzał na niego strapionymi oczyma. To zależy, czego od przyjaciół oczekujesz, odezwał się Merry. Możesz nam zaufać, że cię nie opuścimy w dobrej czy złej doli, choćby do najgorszego końca. Możesz nam też ufać, że strzec będziemy twojej tajemnicy lepiej niż ty sam jej strzegłeś. Ale nie licz na to, żebyśmy ci pozwolili samotnie stawiać czoło niebezpieczeństwu i odejść od nas bez słowa. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi. W każdym razie tak się rzecz przedstawia. Wiemy bardzo wiele z tego, co ci Gandalf powiedział. Wiemy dużo o pierścieniu. Boimy się okropnie. Ale pójdziemy z tobą albo za tobą, jak psy za tropem. Bądź co bądź, dodał Sam, powinien pan słuchać rady elfów. Gildor radził, żeby pan wziął z sobą przyjaciół, jeżeli zechcą panu towarzyszyć. Nie może pan zaprzeczyć. Nie przeczę, rzekł Frodo, patrząc w oczy Samowi, który teraz szczerzył zęby w uśmiechu. Nie przeczę, lecz nigdy już nie uwierzę, że śpisz, choćbyś nie wiem, jak głośno chrapał. Odtąd, żeby się upewnić, będę cię w takich razach częstował kopniakiem. Banda podstępnych hultajów! — krzyknął, zwracając się do pozostałych. Ale niech tam! — rzekł, wstając i ze śmiechem machając ręką. Kapituluję. Posłucham rady Gildora. Gdyby nie czyhało na nas tak groźne niebezpieczeństwo, skakałbym z radości. A nawet wiedząc o niebezpieczeństwie, mimo wszystko jestem szczęśliwy. Tak szczęśliwy, jak dawno już się nie czułem. Lękałem się tego wieczora. Doskonale, a więc sprawa ubita. 3 razy wiwat na cześć kapitana Froda i jego drużyny! Krzyknęli wszyscy i zaczęli tańczyć wokół niego. Merry i Pippin zaśpiewali pieśń, najwidoczniej przygotowaną z góry na tę uroczystość. Ułożyli ją na wzór tej pieśni krasnoludów, która Bilba niegdyś skusiła na wyprawę i śpiewali na tę samą melodię. Bezpieczny domu, żegnaj już nam, choć deszcz spaść może, dąć może wiatr, musimy ruszać stąd, skoro świt, hen poza lasy, za góry szczyt, do domu elfów, do Rivendell, wśród łąk wtulonych, w cień skał i mgieł, trzeba nam spieszyć przez chłodny step, a stamtąd sami nie wiemy gdzie, przed nami wrogi, za nami strach. Pod niebem nieraz przyjdzie nam spać, nim w końcu droga swój znajdzie kres. Wędrówka nasza osiągnie cel. Musimy ruszać najwyższy czas. Ruszamy jeszcze przed zorzą dnia. Słusznie, powiedział Frodo. Ale w takim razie mamy mnóstwo roboty, nim pójdziemy do łóżek. Bo tę noc przynajmniej możemy jeszcze przespać pod dachem.
Och, to przecież tylko poezja, zawołał Pippin. Czy naprawdę zamierzasz wyruszyć przed świtem?
Nie wiem, odpowiedział Frodo. Boję się czarnych jeźdźców i jestem pewien, że nie jest bezpiecznie zatrzymywać się dłużej na jednym miejscu, tym bardziej w tym domu, skoro wszyscy wiedzą, że tu się wybierałem. Gildor także przestrzegał mnie przed zwlekaniem, ale bardzo bym chciał spotkać się z Gandalfem. Zauważyłem, że nawet Gildor stropił się, kiedy mu powiedziałem, że Gandalf nie stawił się na umówione spotkanie. Wszystko zależy od odpowiedzi na 2 pytania. Jak prędko czarni jeźdźcy mogą dostać się do Bucklebury i jak prędko my możemy być gotowi do dalszej podróży? Wymaga to chyba wielu przygotowań.
Na 2. pytanie zaraz ci odpowiem, rzekł Merry. Moglibyśmy wyruszyć już za godzinę. Wszystko właściwie przygotowałem. W stajni stoi 6 kuców, żywność i cały sprzęt zapakowane, z wyjątkiem może jeszcze jakichś ubrań i mniej trwałych prowiantów.
Spisek, jak widzę, pracował sprawnie, rzekł Frodo. Ale co powiecie o czarnych jeźdźcach? Czy można bez ryzyka czekać bodaj dzień jeszcze na Gandalfa? A jak myślisz, co jeźdźcy by zrobili, gdyby cię tutaj znaleźli? Decyzja od tego zawisła, odparł Merry. Oczywiście przyjechaliby już do tej pory, gdyby ich nie zatrzymano przy północnej bramie, w miejscu, gdzie zielony mur sięga brzegu rzeki, tuż przy moście. Straż u bramy nie przepuściłaby ich w nocy, choć mogliby się przedrzeć przez żywopłot. Za dnia zresztą strażnicy również staraliby się nie dopuścić obcych jeźdźców, przynajmniej dopóty, dopóki by nie wrócił wysłaniec z rozkazem dziedzica z Holu. Bo ci goście nie wyglądają przyjaźnie i wzbudziliby z pewnością przerażenie. Ale rzecz jasna, ten kraj nie zdołałby opierać się długo, gdyby napastnicy uderzyli większą siłą. Możliwe też, że rano otwarto by bramę nawet czarnemu jeźdźcowi, który by spytał o pana Bagginsa. Wszyscy niemal wiedzą, że postanowiłeś tu wrócić i zamieszkać w Ustroni. Frodo przez długą chwilę milczał zamyślony. Zdecydowałem się, rzekł wreszcie. Wyruszę jutro o brzasku. Ale nie pojadę gościńcem, to byłoby jeszcze mniej bezpieczne niż pozostawanie w tym domu. Jeżeli opuszczę Buckland przez północną bramę, wieść o tym rozejdzie się natychmiast. A przecież można by przynajmniej na kilka dni zataić mój wyjazd. Poza tym most i gościniec na wschód będą niechybnie pod obserwacją, niezależnie od tego, czy któryś z jeźdźców dostanie się do Bucklandu, czy też nie. Nie wiemy, ilu ich jest. Co najmniej dwóch, a może znacznie więcej. Jedyna rada – wyruszyć w kierunku zgoła nieoczekiwanym. Ależ to by znaczyło zapuścić się w stary las, zawołał ze zgrozą Fredegar. A tego chyba nie zamierzasz zrobić. Las jest równie groźny jak czarni jeźdźcy. Niezupełnie, rzekł Merry. Plan Froda tylko pozornie wydaje się rozpaczliwy. W gruncie rzeczy jest dobry. To rzeczywiście jedyny sposób, żeby wyruszając nie mieć od razu pościgu na karku. Przy odrobinie szczęścia możemy odsadzić się dość daleko, nim się tamci spostrzegą. W starym lesie nie liczcie na szczęście, odparł Fredegar. Tam ono nikomu nie sprzyja. Zabłądzicie na pewno, nikt tam się nie zapuszcza. Cóż znowu, zawołał Merry. Brentybakowie chadzają do lasu, ilekroć im przyjdzie fantazja. Mamy swoją prywatną furtkę. Przed laty Frodo także był kiedyś w lesie, a ja bywałem wiele razy. Oczywiście zwykle w biały dzień, kiedy drzewa są senne i dość spokojne. Róbcie jak uważacie, powiedział Fredegar. Co do mnie, to boję się starego lasu bardziej niż wszystkiego na świecie. Krążą o nim koszmarne historie, ale mój głos nie liczy się, skoro nie biorę udziału w wyprawie. Mimo to rad jestem, że zostanie tutaj ktoś, kto powie o waszym postanowieniu Gandalfowi, kiedy się zjawi, bo z pewnością zjawi się niebawem. Grubas Bolger, chociaż szczerze do Froda przywiązany, nie miał wcale ochoty porzucać Shire'u i nie był ciekawy zagranicznych krajów. Rodzina jego pochodziła ze wschodniej ćwiartki, ściśle mówiąc z Batchford w Bridgefields, lecz Grubas nigdy dotychczas nie przekroczył mostu na Brandywinie. Według pierwotnego planu spiskowców miał pozostać w kraju, odprawiać wścibskich gości i jak najdłużej podtrzymywać legendę, że pan Baggins przebywa nadal w Ustroni. Grubas przywiózł tu nawet stare ubranie Froda, by tym lepiej odegrać swoją rolę. Nikomu do głowy nie przyszło, że ta rola może okazać się niebezpieczna. Wspaniale, rzekł Frodo, gdy zorientował się w całym planie. Inaczej nie moglibyśmy przekazać Gandalfowi żadnej wieści. Nie wiem, czy jeźdźcy umieją czytać, czy nie, ale nie zaryzykowałbym zostawienia listu, bo a nuż wtargnęliby tutaj i przeszukali dom. Skoro Grubas podejmuje się bronić tej fortecy, jestem spokojny, że Gandalf dowie się, którą drogę obrałem, a to utwierdza mnie w mojej decyzji. Jutro o świcie ruszam do starego lasu. A więc rzecz postanowiona, odezwał się Pipin. Biorąc wszystko w rachubę, wolę swój los niż Grubasa, który ma tutaj czekać na czarnych jeźdźców. Inaczej zaśpiewasz, jak się znajdziesz w głębi lasu, odparł Fredegar. Jutro o tej porze będziesz żałował, że nie siedzisz tu razem ze mną. Nie ma już co o tym rozprawiać, rzekł Merry. Teraz trzeba jeszcze posprzątać i ukończyć pakowanie. A potem pójdziemy spać. Zbudzę was wszystkich przed świtem. Frodo, znalazłszy się wreszcie w łóżku, długo nie mógł zasnąć. Bolały go nogi. Rad był, że nazajutrz kuc poniesie go na grzbiecie. W końcu zapadł w półsen i zwidziało mu się, że przez okno patrzy z wysoka na czarne morze splątanych drzew. W dole między korzeniami czołgały się przy ziemi jakieś stwory i węszyły pilnie. Frodo był pewien, że wywęszą go wcześniej czy później. Potem jakiś hałas dobiegł z oddali. Zrazu Frodo myślał, że to potężny wiatr nadlatuje wśród liści z głębi lasu. Potem zrozumiał, że to nie jest szum liści, lecz odległego morza. Szum, którego nigdy jeszcze nie słyszał, ale który często nawiedzał go w niespokojnych snach. Nagle zauważył, że stoi na otwartym polu. Dookoła nie było wcale drzew. Znalazł się w ciemności, wśród wrzosowisk, a powietrze miało dziwny, słony zapach. Podniósłszy wzrok, ujrzał przed sobą smukłą, białą wieżę, wystrzelającą samotnie nad wysokim wzgórzem. Zdjęła go chęć, by wdrapać się na szczyt wieży i zobaczyć morze. Zaczął się wspinać na wzgórze ku wieży, gdy nagle niebo rozbłysło i huknął grzmot.